Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów, część druga Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Druga część Dziadów Adama Mickiewicza wraz z częścią czwartą, zwane ze względu na miejsce powstania Dziadami Wileńsko-Kowińskimi, należą do cyklu dramatów pod wspólnym tytułem Dziady. Treść drugiej części poprzedza prozatorska przedmowa, w której autor wyjaśnia istotę organizowanego przez pospólstwo ludowego obrzędu zadusznego, polegającego na wywoływaniu duchów zmarłych przodków po to, aby poczęstunkiem i modlitwą ulżyć ich czyśćcowym cierpieniom. Dziady to nazwa przodków, a jednocześnie nazwa obrzędu ku ich czci. Tradycja tego obrzędu sięga czasów pogańskich. W ludowej kulturze, która stanowiła inspirację dla romantyków, zakorzeniło się przekonanie o świecie opartym na stałych wartościach i zasadach, których wypaczenie musiało zostać ukarane. Kara była więc naturalną i oczywistą konsekwencją popełnionych błędów. Lud wierzył, że w czyśćcu przebywają dusze tych osób, które czegoś w życiu nie dopełniły, nie poniosły kary za przewinienia i nie odpowiedziały za zło, które wyrządziły innym. Wiara w życie pozagrobowe i w istnienie świata nadnaturalnego uzasadniała przekonanie o tym, że śmierć nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności za zbrodnie, których się za życia dopuścił. Jeżeli nie odkupił swoich grzechów na ziemi, jego dusza będzie znosiła cierpienia. Zawieszona między ziemią a niebem, nie znajdzie ukojenia i spokoju. Obrzęd dziadów, któremu przewodził guślarz, odbywał się nocą w cmentarnej kaplicy przy zapalonych świecach, zastawionych jadłem i napojami stołach i współudziale pospólstwa. Guślarz, wykonując odpowiednie czynności i wypowiadając odpowiednie słowa zaklęcia, przyzywał czyśćcowe dusze. Pojawiły się duchy dwojga dzieci. Nie mogły się dostać do nieba, bo nie zaznały w życiu smutku i goryczy. Doświadczanie wyłącznie radości, miłości, spokoju i beztroski nie stanowi o pełni człowieczeństwa, które jest, jak się okazuje, konieczne do zbawienia. Po zasmakowaniu ziaren goryczy mogły wreszcie wejść do nieba. Na kolejne wezwanie guślarza pojawia się przerażające widmo dziedzica wioski. Nie dostąpi nigdy zbawienia, bo obciążają go zbrodnie, za które nie odpowiedział za życia. Cierpi z powodu głodu i pragnienia, których nigdy nie zaspokoi, bo otaczające go żarłoczne ptactwo na to nie pozwoli. Ptaki to dusze ludzi, których Pan zamorzył głodem. Nie przebaczą mu zbrodni, dlatego jego cierpienie nie będzie miało końca. Płonne jest pragnienie udręczonej duszy o dostaniu się choćby do piekła, byle nie cierpieć w zawieszeniu. Straszliwa kara jest uzasadniona, bo winy dziedzica były zbyt wielkie. Ostatni duch to młoda pasterka, która zmarła, nie doświadczywszy miłości. Mogła kochać i być kochana, ale lekceważyła otaczających ją chłopców. Gardziła ich zalotami, wyśmiewała starania. Nie chciała myśleć poważnie o życiu. Była marzycielką bujającą w obłokach. Zmarła, nim zdecydowała się pokochać i ponosić za tę miłość odpowiedzialność. Cierpi. Nie może dotknąć ziemi ani dostać się do nieba. Jeszcze 2 lata będzie ponosić karę za swą lekkomyślność i brak szacunku do uczuć innych ludzi. Duch, który pojawił się po zakończeniu obrzędu, wzbudził grozę, gdyż nie był przyzywany i nie można go było odegnać. Ten milczący młody mężczyzna z krwawą smugą na białej szacie, najpewniej samobójca, pojawił się w kaplicy nieoczekiwanie. Nie reagował na zaklęcia guślarza. Uporczywie wpatrywał się w dziewczynę w żałobie, biorącą udział w obrzędzie. Przybył zza światów powodowany być może tęsknotą i cierpieniem, dla których śmierć nie była kresem. Winy i ponoszenie za nie odpowiedzialności wpisują się w ludową moralność. Nie masz zbrodni bez kary, uprzedza bohaterkę mickiewiczowskiej ballady Stary Pustelnik. Pani, bohaterka Lili, zabiła męża, gdyż bała się konsekwencji swojej niewierności wobec niego. Wyjawia grzech zbrodni pustelnikowi, chcąc pozbyć się wyrzutów sumienia. Jej uczynki dalekie są jednak od pokory i skruchy, które powinny towarzyszyć pokutującej morderczyni. Chęć pozbycia się ciężaru winy, zatarcie pamięci o mężu i próba odmiany swojego życia doprowadziły do srogiej kary. Pani za sprawą ducha nieżyjącego męża zginęła pod gruzami cerkwi, w której miał się odbyć jej ślub. Zginęli też bracia nieboszczyka, którzy nie byli bez winy wobec nieobecnego męża oblubienicy. Adam Mickiewicz w drugiej części Dziadów oraz w balladach kieruje uwagę odbiorcy na wymiar sprawiedliwości, któremu podlegają wszyscy. Wymierzenie kary może być odsunięte w czasie, ale zawsze dosięgnie ona winnych. Istotną rolę w dopełnieniu sprawiedliwości odgrywają natura i świat nadprzyrodzony, które są najskuteczniejszymi narzędziami.